Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jakby go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu, aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Oto słowo Pańskie. Jan Chrzciciel to jest wyjątkowa postać w całej historii zbawienia, ale też i w życiu Kościoła, skoro jego osobę wspomina się dwukrotnie w ciągu roku. Jest święto ścięcie Jana Chrzciciela i dzisiejsza uroczystość narodzenia Jana Chrzciciela. Dlaczego? Dlatego, że jego rola w planie zbawienia, Bożym planie zbawienia jest tak doniosła, tak ważna, gdyż to on miał wskazać bezpośrednio jako ostatni prorok Starego Testamentu na Mesjasza, na Chrystusa, który był zapowiedziany i oto nadchodzi. Taką dość ciekawą rzeczą jest, że narodziny świętego Jana Chrzciciela wspominamy w dniu, który jest najdłuższym dniem w ciągu roku. Natomiast Chrystus rodzi się w najkrótszym dniu w ciągu roku, 6 miesięcy później, w sensie liturgicznym. Dlaczego? W pewien sposób wyjaśnia to prolog świętego Jana Apostoła i Ewangelisty, gdzie jest mowa, że Jan nie był światłością, ale był posłany, by zaświadczyć o światłości. A zatem światłością jest Chrystus. I kiedy On się rodzi w największą ciemność, to po to, żeby rozświetlić mroki świata, żeby swoim światłem, sobie właściwym światłem, rozświetlić mroki grzechu, rozproszyć je. To jest symbolika mówiąca o Zbawicielu i o dziele zbawienia, które się realizuje właśnie za przyczyną Chrystusa. Natomiast Jan nie jest światłością, jest tylko tym, który można by powiedzieć, świeci światłem odbitym. Rodzi się w dniu najbardziej przepełnionym światłem, dlatego że to nie on jest światłością, on jest tym, który ma na światłość wskazać, który ma wypełnić konkretną misję. A to, że Bóg ma konkretny plan zbawienia świata, o tym nas przekonuje cała liturgia dzisiejszego słowa zaproponowanego nam przez Kościół. Pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza to przepiękna, dobra nowina, która mówi o tym, że dla Boga jesteśmy kimś bardzo ważnym, że jesteśmy znani, chciani, upragnieni, że ten, który jest dawcą życia, zechciał, byśmy pojawili się na świecie. To słowo odnosi się tutaj w tym przypadku do proroka Izajasza, ale też i do każdego z nas może mieć odniesienie, kiedy zechcemy usłyszeć to, że Bóg nas powołuje do istnienia już w łonie naszej matki. Od wnętrzności wspomniał moje imię. Jesteśmy znani po imieniu. Dzisiaj będzie też wątek nadawania imienia Janowi wbrew tradycji. Myślę, że z tego można też wyprowadzić taką myśl i aktualizację tegoż słowa, jakie to się dzisiaj imiona nadaje dzieciom. Czy myśli się i pamięta o tym, żeby dziecko miało świętego patrona? No dobrze, jak ma nieświętego, to zawsze istnieje nadzieja, że samo świętym zostanie. Oczywiście jest to możliwe, ale czyż nie lepiej przywrócić, przypomnieć sobie, zastosować imię, które po pierwsze jest polskie, a jak nie polskie, to przynajmniej właśnie imię święte. Jest teraz taki trochę powrót do tego i wielu rodziców odgrzebuje te stare imiona i bardzo dobrze, że nadaje takowe swoim dzieciom, bo przez to też daje im konkretnego patrona. Poza tym imię nie jest przypadkowe, imię nas wyraża. Niektórzy, zwłaszcza może w takim wieku dojrzewania, się wstydzą swojego imienia, a bardzo niesłusznie. Dlatego, że każde imię, zwłaszcza w Biblii, miało swój sens i swoje znaczenie. Jak słyszymy dzisiaj, imię Jan oznacza Bóg jest łaskawy, albo inaczej Bóg jest łaskawym dawcą, lub też inaczej jest miłosierny. A zatem, skoro coś oznacza, też mnie ostatecznie wyraża, w przyszłości jeszcze bardziej, kiedy odkryję swoją tożsamość, kiedy rozpoznam, jakie jest moje osobiste pytanie. Można by nad każdym dzieckiem, nad każdym młodym człowiekiem postawić takie właśnie pytanie, jak postawiono nad Janem Chrzcicielem. Kimże będzie to dziecię? Ale to dziecię, ale też i dorosły człowiek nie zrozumie i nie pojmie, kim będzie czy kim jest bez Chrystusa. Jak mówił święty Jan Paweł II, człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. I tak jak rozumiemy posłannictwo Jana w kontekście Chrystusa, który przychodzi zbawić świat, tak też i siebie samego możemy zrozumieć dopiero wtedy, kiedy będziemy ten proces rozumowania przeprowadzali w kontekście wiary, w kontekście tym, o którym tutaj jest mowa. Drugie czytanie, również przepiękne, także pokazuje to, że Pan Bóg ma konkretny plan i przywołany jest tutaj król Dawid. Z pokolenia Dawida, jak wiemy, pochodził Jezus Chrystus. I przepiękne słowo, które mówi: znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełnił moją wolę. Bóg sobie go wybrał. Jak jest piękna charakterystyka Dawida, który miał rude włosy i był miły ku wejrzeniu, czy też przystojny, byśmy powiedzieli, współczesnym językiem. Ale to nie o wygląd zewnętrzny chodzi, ale o to, że był Bożym wybrańcem, że Pan Bóg sobie go upatrzył i dał mu konkretną misję w dziele zbawienia człowieka. Więc tutaj taka ważna uwaga, nie należy mylić jakiegoś przeznaczenia czy jakiejś predestynacji z Bożym powołaniem. Tu nie chodzi o przeznaczenie, raczej o powołanie. I cała rzecz w tym, czy my to powołanie rozpoznajemy, czy też nie. Czy raczej może zupełnie po świecku interpretujemy wszystko, co się dzieje w naszym życiu, że to jest jakiś przypadek albo jakieś nieszczęście, bardzo krótkowzrocznie i w sposób taki laicki. Jak mnie szlak trafia, jak słyszę te wszystkie świeckie przemówienia o ślepym losie, który kieruje naszym życiem, no na litość boską, i to osoby wierzące to wypowiadają, a gdzie opatrzność Boża? A gdzie wola Pana Boga? Gdzie rozeznawanie tej woli Pana Boga? Ale nie. Dawid był człowiekiem po myśli Bożej. A my nie chcemy, żeby być po myśli Bożej, bo my chcemy, żeby było po naszej myśli. Dlatego też, ja już o tym kiedyś mówiłem, zresztą w różnych miejscach i na różny sposób, dlatego przecież życzymy sobie w tym trójkącie najbardziej popularnych życzeń zdrówka, szczęścia i pomyślności, żeby było po naszej myśli. A jak nie jest po mojej myśli, w moim życiu, tudzież w życiu moich najbliższych, to się zaczyna dopiero jazda. Najpierw zaczyna się przekonywanie, później wpływanie na decyzje innych, za pomocą prezentów dawanych pod biurkiem, przy pomocy kontaktów zdobytych lub wymuszonych. Później zaczyna się wrzeszczenie, przekonywanie, denerwowanie. Musi być tak, jak ja chcę, a wreszcie jak nie jest tak, jak ja chcę, to się człowiek odbija od ściany. I nie wszyscy nawet w takich sytuacjach idą po rozum do głowy, ale dalej się szarpią, tracąc nawet zdrowie psychiczne albo nawet i somatycznie im to się objawia. A skąd te nowotwory niby są? Z nerwów, z tego szarpania się, że nie potrafimy pogodzić się z wolą Pana Boga. Nie potrafimy rozeznawać tej woli, rozpoznawać, że nie ma w nas pokoju serca, że nie idziemy do świętej księgi, tylko jest święta księga nauki, jak ostatnio słyszałem. A że święta księga Biblia i Słowo Boże istnieje, to tu już tego nie. Tu nie szukamy odpowiedzi. Nie pójdziemy do mądrego człowieka, nie przyjdziemy do kapłana, tylko latamy do psychologów albo w jakiś bezwiedny sposób oglądamy te śniadaniowe telewizje i tam mądrość jest na każdą sytuację. Gdzie jest w tym wszystkim realizacja woli Pana Boga? Nie ma, bo musi się moja realizować. Przykładem takim tego człowieka jest też niestety ojciec Jana Chrzciciela Zachariasz. Jeden z biskupów go nazwał niewierzącym kapłanem Starego Testamentu. On był pobożny. Przecież chodził do świątyni. Ale wiary to nie miał. Wiary rozumianej nie jako, że wierzę, że istnieje Bóg, tylko wiary jako wierzę Bogu, czyli ufam Jemu. Zobaczmy, ile Pan Bóg musiał przygotować, i tutaj znowu nie, niewierzący powie, że to jest przypadek, że to jest los jakiś. Nie? Natomiast ktoś też tak bardzo mądrze i pięknie powiedział, że przypadek to jest świeckie imię Ducha Świętego. To jest wszystko przez Ducha Świętego przewidziane. Ile tu jest takiej właśnie przypadkowości i jak niewielkie jest prawdopodobieństwo, że to, co się ma stać, się stanie. Otóż pierwsza okoliczność. Elżbieta to jest staruszka. Ona po ludzku, z medycznego punktu widzenia, nie może urodzić dziecka. Czekali całe życie, modlili się nawet, byli pobożni, a jakże. Ale niestety ten dar, który jest darem Pana Boga, nie stał się ich udziałem. Byli traktowani przez sąsiadów jak przeklęci. Bo nie mieć potomstwa, zwłaszcza w tamtych czasach, w tamtym świecie, to przekleństwo. Więc prawdopodobieństwo jest znikome, a oto okazuje się, że niepłodna będzie rodzić. Bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, tylko jest kwestia uwierzyć lub nie uwierzyć. I druga okoliczność, dla niewierzącego przypadkowa, dla wierzącego działanie Ducha Świętego. Otóż Zachariasz jest kapłanem w rozumieniu starotestamentalnym, czyli pochodzi z konkretnego rodu, z pokolenia Lewiego. I wiadomo, każde pokolenie to coraz więcej tych kapłanów, a świątynia jedna, bo to jest zupełnie inne rozumienie też świątyni, nie tak jak w naszym rozumieniu. I oni tam już mają oddziały, on pochodzi tam z konkretnego oddziału, słyszeliśmy to wczoraj w Wigilię narodzenia Jana Chrzciciela. Więc konkretny oddział ma dyżur i do tego jeszcze losują, kto tam ma wejść do przybytku. I los pada na niego. I znowu, nie, los, ślepy los, losowanie jakieś, nie, to się przypadek, to się zdarzyło. Nie ma przypadków u Boga. To jest zaplanowane, bo tam Bóg, kiedy przysyła Michała Archanioła, czy Gabriela, Gabriel jest od takich rzeczy, to kiedy przychodzi anioł w Biblii, to przychodzi sam Bóg po to, żeby objawić wolę Pana Boga. I sam Bóg mu tutaj przez anioła objawia, będziesz miał syna. I jak reaguje Zachariasz? No właśnie, niewierzący kapłan, nie uwierzył. I z tego powodu, że nie uwierzył, to nie to, że Bóg go skarał, to żebyśmy też nie mieli złego obrazu Pana Boga, tylko Pan Bóg mu daje kolejną szansę na to, żeby sobie przemyślał. I go zaprasza do 9-miesięcznych rekolekcji w milczeniu. Stracił mowę, prawdopodobnie też i słuch, i się nie mógł komunikować z otoczeniem przez cały okres ciąży Elżbiety. I dopiero wtedy, kiedy się przełamał, kiedy pogodził się z tą wolą Pana Boga, kiedy ją odkrył, zrozumiał, rozważył i przyszło do nadania imienia dziecku, a działo się to w momencie obrzezania, najpierw pytają matki, no bo ojciec niemy. I matka mówi, będzie miał na imię Jan, bo tak Bóg chciał, to Bóg wybrał to imię, to imię ma znaczenie, Bóg jest łaskawy. I kiedy Zachariasz potwierdzi wolę, czy tą propozycję Elżbiety, napisze na tej tabliczce, że Jan będzie mu na imię, wbrew tradycji rodziny i tak dalej, wtedy odzyskuje mowę. Wspaniałe znaki, które towarzyszą temu poczęciu i narodzeniu Jana Chrzciciela, które już wskazują, jak wielkie będzie to dzieci, jak wspaniały będzie to człowiek, jak wielka jest jego rola w historii zbawienia. Pan Bóg ma też konkretny plan na nasze życie. Nie chodzi tutaj o to, żeby rozumieć to w ten sposób, że jesteśmy do czegoś tam przeznaczeni, a jak mi się nie udaje i w ogóle jestem klasa średnia albo nawet gorzej, to znaczy, że taki mnie tutaj los spotkał i że już w ogóle koniec. Wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, tylko czy ja sam tego chcę? Żeby to wyjaśnić, to może taki współczesny przykład, nowoczesny, jakbym powiedział. Oczywiście niedoskonały, no bo jak się mówi o Bogu, to żaden ludzki język tutaj nie da rady tego wyjaśnić należycie. To jest trochę tak jak z GPS-em. Jest jakiś punkt startowy i jest jakiś cel. Tym celem jest zbawienie. Bóg chce naszego zbawienia, czyli chce naszego szczęścia. Natomiast to, jak my dotrzemy, oczywiście On wyznacza trasę. Te komunikaty o tej trasie, tak jak jeszcze raz powtórzę, to jest Biblia, to jest Słowo, to są różne natchnienia, to są mądrzy ludzie, mądra książka, którą w życiu wziąłem do ręki. Ale wszystko się dzieje w wolności, bo Bóg jest dżentelmenem i szanuje wolność. Że kiedy ty skręcisz w prawo albo w lewo, czasami wjedziesz do rowu, czasami zjedziesz z tej dobrej drogi, bo ty wiesz lepiej, możesz w ogóle wyłączyć, bo po co Pan Bóg, po co to mnie ma drażnić, nie? Tak jak Jan Chrzciciel drażnił swoją postawą, swoją wiernością Panu Bogu, swoją przeźroczystością, bo on nie zasłaniał Jezusa Chrystusa, ale wskazywał na Niego, ale drażnił tą postawą, w wybitnej ascezie żył, sposób ubierania się, nawet jego dieta wskazywały na to, że jest człowiek wyjątkowy, człowiek takiego hartu ducha, ale też bezkompromisowy, jeśli chodzi o na przykład naukę moralną, nawet się nie zawahał, jak wiemy z innych przekazów, z dalszych fragmentów Pisma Świętego, nie zawahał się zwrócić uwagę królowi sam. Zresztą to za król był tam, przebieraniec w peruce, co się malował, no ale kukła taka, ale jednak był takim niby królem, ale królem. I kiedy Jan odważył się zwrócić mu uwagę, że żyje w konkubinacie ze swoją bratową, no to przecież za to stracił głowę. Przyszły urodziny Heroda, napił się, podobała się bratanica, podpuściła jeszcze ta jego konkubina i w efekcie Jan został ścięty, ale pozostał wierny do końca. I o to chodzi też w naszym życiu. Aby tak to wszystko zebrać i podsumować, po pierwsze, to nie jest tak, że już jesteśmy tutaj skazani, przeznaczeni. Nie. Powołani, zaproszeni do świętości. Jest konkretny cel wyznaczony. Nasze szczęście. Pan Bóg to obiecuje, to zaplanował, ale w wolności będzie, szanując naszą wolność, będzie do tego prowadził. Nawet jak zboczymy z trasy, to nas poprowadzi nową, lepszą drogą. Ale w tym wszystkim chodzi też o naszą odpowiedź, o zaufanie Panu Bogu, którego uczył się przez 9 miesięcy Zachariasz, aż się nauczył, i które zaowocuje taką, a nie inną postawą, pełną odwagi i bezkompromisowości. Postawą Jana Chrzciciela, który konkretnie i zgodnie z tym zamysłem Pana Boga wskazał na Mesjasza i się nie pomylił. Ustąpił Jemu miejsca, nie skorzystał ze sposobności, by sobie uczniów swoich zatrzymać dla siebie, by zrobić jakąś karierę, by tutaj błyszczeć w taki czy inny sposób. Nawet własnych uczniów oddał Chrystusowi. Z pokorą i z tą świadomością, jaka ta misja jest, dochodzi do celu, jakim jest zbawienie. I abyśmy i my też, poprzez wytrwałość w naszej wierze, doszli do tego portu, jaki jest nam wyznaczony, i mogli usłyszeć na koniec, że dotarliśmy do celu, a prowadził nas Jezus Chrystus. Pozdrawiam.